trzeba mówić, bo chodzi o 14 rozdział do listu Koryntian. Dlaczego był problem? Ponieważ niektórzy, i tu jedna siostra używała wyrażenia, które jest naprawdę odpowiednio, zaczęli zachowywać się cieleśnie przy darach duchowych. Musimy na to liczyć, że tak będzie. I starać się nie pozwalać na to. Powiedziałem pastorowi przykład, gdzie byłem w szkole. Wczoraj, tak? Dzwonił? Wczoraj. Raz, powiem to szybko, raz na nabożeństwo, kiedy byłem studentem, nie powiem ile lat temu. Bo to było 32 lata temu. No, no właśnie, no, ale byłem studentem i gość pozaproszony z Kalifornii przylecił do Nowego Jorku, to jest bardzo daleko, to jest około 4500 kilometrów. Kosztuje jednak no, ten bilet. No to jest czas na uwielbienie, zaczęliśmy uwielbiać, normalnie po pół godzina, 40 minut, no jest już koniec, nie skończyliśmy. Ale ten, który prowadził, nic nie robił. Duch Święty pojawił się. Zaczęliśmy tak uwielbiać i tak było około 600 osób. Jeden zaczyna śpiewać, a wszyscy razem z nimi. Jeden zaczyna modlić się i nagle było 10 minut same modlitwy. Znowu pieśni. Przez 2 godziny nie mogliśmy przerwać. To był taki czas uwielbienie i modlitwy. Niektórzy pokutowali, niektórzy płakali, niektórzy byli na kolanach, niektórzy skakali naprawdę z radością, że przychodzą do Boga, ale nikt tego nie prowadził. Po prostu Bóg pojawił się. Cudowny był. Po około 2 godzinach, no gdzieś tam, nagle nie ma. Taka cisza. To nasz rektor stał i powiedział, widać, że Bóg skończył, to idziemy do domu. Nie było kazania, nie było nic. Pozwala na to. Co ciekawe, drugi dzień, ten sam gość, bo nadal był konferencję, drugi gość, jest uwielbienie, zbliżamy się do końca, a niektórzy próbowali powtórzyć, co było dzień przed. Nawet, i to jest ciekawe, widać, że próbowali stać dokładnie tak, dobra, miał nogi tak, jedna ręka tak, oczy, nie, głowa tak. Próbowali skopiować, powtórzyć coś, ale już Boga nie było w tym. I na siłą próbowali. I jak było czas skończyć, to dalej śpiewali. Ale znowu jakieś 600 osób, a może 20, 30 osób próbowali. No, ale liderzy wyczuli, że to nie Bóg już. To więc nasz rektor stał i powiedział, dziękujemy, usiądźmy. No to już nie ma wyboru, wszyscy musieli. Niektórzy od razu, ale zgasił ducha. Nie. Nie było to ducha. W ogóle. Chodzi o ten przykład, że czasami Bóg coś robi, a my automatycznie próbujemy cieleśnie powtarzać to samo. Myślimy, że potrafimy produkować coś podobnego. Myślimy albo reagujemy cieleśnie na to, co Bóg robi. Oczywiście jesteśmy ludźmi. Tak będzie. Kluczem jest mieć takie zasady i liczyć na to, że liderzy będą, tak jak nasz rektor, jednak kierować, kiedy to zaczyna być cielesne. W różnych grupach dyskutowaliśmy tam te Toronto, to, co było na Florydzie, w różnych miejscach. Różne rzeczy się dzieją i na początku to jest od Boga. Powiem szczerze, na początku na Florydzie to było od Boga. Mam bliski przyjaciel, czasami przyjedzie do Polski, możecie go nawet znać, Sidney Watson, nie wiem, czy znacie. No, bardzo dobry brat z Teksasu. On akurat był okręgowy w Assemblies wtedy, kiedy to się stało na Florydzie. On pojechał tam rozmawiać z tym pastorem na początku. A zgadnijcie, co ten pastor mówił. Nie wiemy, dlaczego niektórzy szczekają jak psy. Mówimy, że nie wolno, a nam nie słuchają. nie jesteśmy w stanie to zatrzymać. Byli przeciw. Liderzy byli przeciw, ale nie zatrzymali tego. No i Sydney mówił, że on razem z innymi powiedział, ale jednak musicie na to panować, bo inaczej będzie za późno. I za chwilę było za późno. Za chwilę szło tak daleko, że ci, którzy byli liderami na początku, odeszli od tego. To jest ciekawe. Ponieważ cieleśnie zaczęli reagować na to, co Bóg robił, a liderzy nie byli w stanie powiedzieć, oj, oj, bracie, to nie. Nie przystoi. To nie godzi. Nie. To nie jest dla wszystkich. Jak chcesz sam z Bogiem, nie tu. Nie w tym miejscu. I musimy czasami tak robić. Jedna siostra raz, to było nic wspólnego z Duchem Świętym, ale mieliśmy taki czas u mnie w zborze, otwierałem przód na modlitwę i nieczęsto to robiliśmy, ale kiedy widać, że trzeba, to robiliśmy. No to ludzie przyszli do przodu po kazaniu i modlili się. Ale taka cicha modlitwa, głęboka, ludzie byli poruszeni, niektórzy płakali, niektórzy nie, byli na kolanach, na twarz, ale to była taka atmosfera cisza, ale głęboka modlitwa. A nagle jedna siostra, akurat, i mówię o tym tylko, ponieważ pasuje do jej kultury, murzynka, który jest bardzo przyzwyczajony do głośne wyrazy, zaczęła modlić się na głos, ale głośno i emocjonalnie, ale mocno emocjonalnie. Jeżeli moglibyście to słyszeć, takie, Panie Myśle! I taki głos, no i wszyscy byli przerażeni. Co się dzieje? No to jest odwrotny czas. Bóg robi coś innego. Nie chodzi o to, że ona nie ma szczerze serce przed Bogiem. Nie chodzi o to, że nie ma prawo się modlić. Nie chodzi o to, że nie może być emocjonalna. Ale coś innego było robione przez Boga. Ludzie szukali Boga w ciszy. A ona przeszkadzała. Niektórzy stali i przestali się modlić, bo już nie mogli. To więc ja szybko reagowałem. Miałem jednego w zborze, który patrzyłem na niego w radzie i on był bliżej, to więc on poszedł, dał rękę i modlił się. Panie, daj jej pokój. Uciś jej ból, cokolwiek. No i próbował. Ona tak obraziła się, że zgaszemy ducha, że przez następne 2 tygodnie kłóciły się ze mną, a potem jej, ona i cała rodzina odeszli od zboru. Bo nie pozwalaliśmy na to, że modliła się emocjonalnie przed Bogiem. Ona nie słuchała. Nie chodzi o to, że nie pozwalaliśmy na modlitwę emocjonalnie. Chodzi o to, że nie pozwalaliśmy na to, że ona robi coś innego niż Bóg. W danym czasie. Jeżeli Bóg robi tak, to wszyscy robimy tak. Nie robimy to, co jest dla nas potrzebne, kiedy to nie jest dla wszystkich. A ona przeszkadzała. Nie było porządku. Nie mogło tego rozumieć. Chodzi mi o to, cokolwiek co będzie, miejmy trochę zaufanie do liderów, że jeżeli oni mówią, wiesz co, nie teraz, albo nie. Nie wolno obrazić się. Nawet jeżeli nie mają racji. Nawet jeżeli nie mają i czasami nie będą mieli racji. Myślicie, że jako ojcowie i matki zawsze mamy rację? Też czasami mówimy dzieciom tak, a nie mamy racji. Ale co oczekujemy? Uległość. To więc, kiedy Paweł pisze o uległości, nie mówi tylko o kobiet, ale w ogóle ci, którzy są odpowiedzialni za nas, mają obowiązek pilnować porządek. I bez tego jest zamieszanie. A gdzie jest zamieszanie, nie ma pokoju. A gdzie nie ma pokoju, nie ma Boga. Tak jest. To więc zachęcam was do tego, nie obrażajcie się, jeżeli pastor wstaje i mówi, cicho bądź. Bo czasami to jest jego zadanie. A używam pastora jako przykład. Ktokolwiek, który jest odpowiedzialny w danym miejscu, to jest przykład. Okej. Ja chciałem powiedzieć i muszę iść do przodu, bo ostatecznie Paweł ciągle pisał to samo. A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Zacząłem z tym i chcę skończyć z tym. nie obiecuje, że nie będziecie popełnić błędy, bo będziecie. Oczywiście. Bóg na to liczy. Nie mówię, że nie będzie czasami za głośno, za cicho. Będzie. Ale staramy się mieć zasady. Czytając ten list, patrząc na te rozdziały i widząc, że Paweł mówi, jednak są zasady, ale gorliwie starajmy się służyć. To i to. Starajcie się usilnie i gorliwie o darach. Szukajmy, ale w porządku. Jeżeli jesteśmy na nabożeństwo i to, co się dzieje, jak inaczej to powiedzieć wprost, to jest zamieszanie, to już nie jest w porządku i nie powinno mieć miejsca. Byłem na nabożeństwach, gdzie to było nic innego niż zamieszanie. Nic innego. To jest cielesna reakcja na to, co Bóg chce robić. I nie możemy na to pozwalać. Mówiąc tak, nie znaczy, że nie wolno działać w duchu, nie wolno reagować, nie wolno... Wolno, ale godnie. Ja kocham swoją żonę, tak? Powiedz tak. Okej. I zdradzam wam tajemnicę. Lubię ją całować. Lubię. Masz żonę? Czy to ona? Okej. Skoro nie wiem, muszę uważać. Lubisz całować żonę? A czemu to nie robisz na nabożeństwo? Proszę?
Nie wypada dla...
Nie wypada. Dlaczego nie wypada? Czy coś złego jest, że on całuje żonę? Nie. To jest dar od Boga. To jest coś, co Bóg dał mężczyznom. Kobiety, no to nie... Ale dla nas to jest coś dobrego. A wolno. Jak najbardziej. Ale nie wszędzie, a nie zawsze. Nie wszędzie, a nie zawsze. Ostatnio widziałam na Szennej młoda para. Oni mają, nie wiem, 19-20 lat i siedzą na spotkanie i musicie to widzieć. A ja myślę, no przestań, no. Nie teraz. Nie rozumiem. To nie jest miejsce na to. Duchowe dary czasami musimy powiedzieć, Paweł powiedział, to nie jest miejsce na to teraz. Już za dużo proroc, przestańcie już. To jest to tak prosto. Nie wypada teraz. Teraz jest czas na naukę. Byłem na ewangelizacji, gdzie kaznodzieje mówi, a jedna siostra stała i zaczęła prorokować podczas jego mówienia. Przecież Duch mówi. A co Paweł pisze? Duch prorokom. Dlaczego? To znaczy, że ja mogę czekać. A on, bardzo doświadczony, mądry, powiedział, siostro, przestań. Duch mówi przeze mnie. Nie może mówić przez nas w tym samym czasie, bo jest dżentelmenem. Nie będzie przeszkadzać sobie. Czekać, jak ja skończę, to zobaczymy, czy będzie miejsce na to, czy nie. Ona mówi. To on musiał drugi raz. Milcz! Nie teraz. Czy ona słyszała od Boga? Możliwe, że tak. Czy to posłanie było od Boga? Nie wiem. Możliwe, że tak. Ale to nie było czas na to. Paweł mówi nic innego niż to. To więc nie skupmy się na dwa razy posłanie, potem trzy, potem osądzę. To ma znaczenie. Musimy kiedyś o tym rozmawiać. Ale nie chodzi o ta liczba. Chodzi o zasady. Że musi być wszystko w porządku i godnie, a wtedy jest wolność, a wtedy idziemy do przodu. Chodzi o to. Jeżeli chodzi o dary i potem inne tematy, ja chciałbym mówić o dar uzdrowienia może być. Nasza jedna siostra i druga to już słyszała, trzecia ma to słyszeć za chwilę. Ponieważ to jest kłopotliwy. Może, że lepiej będzie na początku powiedzieć, jest takie nauczanie nazywane uzdrowienie przez zbawcze dzieło Chrystusa. Uzdrowienie przez zbawcze dzieło Chrystusa jest
bardzo powszechny,
bardzo,
i mówi coś takiego. Uzdrowienie jako jeden z dwóch części odkupienia, części zbawienia. Druga część jest odpuszczenie grzechów. Dosłownie z angielskiego mówimy na to healing is part of the atonement. To nie jest istotne. Uzdrowienie jako część, przebłaganie lub pojednanie dokonane przez śmierć Jezusa na krzyżu. Jest to pogląd twierdzący, że śmierć Jezusa na krzyżu rozprawiła się zarówno z grzechem, jak i z chorobą. Zatem śmierć Chrystusa miała podwójny cel. On stał się grzechem za nasz grzech i przyjął na siebie nasze choroby. To też Jego śmierć na krzyżu uwolniła nas od grzechu i choroby. To jest to, co oni uczą. Używają fragmenty 8 rozdział Ewangelii Mateusza, 1 list do Piotra, 2 rozdział, Izajasz 53. I starają się na podstawie tego powiedzieć, że to, co mówiłem teraz, jest udowodniono biblijnie. Nie mamy czasu, musiałbym mieć rzutnik, musiałbym pokazywać te wersety i robić studium bezpośrednio, werset, bo możemy. Mogę tylko powiedzieć tak. Nie zgadzam się z tym nauczaniem. Bo to znaczyłoby to, co oni mówią, jeśli to jest częścią zbawienia, zawsze musi być uzdrowienie, tak jak zawsze jest zbawienie. Jeżeli jakikolwiek człowiek przychodzi z wiarą w Jezusie i wiara i pokuta mówi przyjąć mnie, bo ma Bóg nigdy nie odrzuca. Zawsze zbawia. Jeżeli to jest częstsze zbawienie równie z, razem z odkupienie i uwolnienie od grzechu, to znaczy, że zawsze, każdy raz Bóg chce i musi zgodnie z umową, z przymierzą, to jest przymierzem?
Przymierzem.
Przymierzem, język. To dlatego już moja żona nie ma pysku, ale wiesz. No. Ale jeżeli tak, to znaczyłby, że skoro to jest razem z uwolnieniem od grzechu, w tym momencie, jeżeli nie jest uzdrowienie, jedyny powód jest brakiem wiary lub grzech. I tak mówią. Tak mówią. To jest wynik z tego. Nawet jest taki cytat, kiedyś pisałem. Jeden brat mówił, mogę czytać z okularami, Ron Hicklin mówił tak. Bóg chce uzdrawiać chorych wszystkich zawsze. Nie ma wątpliwości, nie ma pytań, bo to jest częstsze zbawienie. Czy wszystkie błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas, są dostępne, ponieważ Jezus umarł na krzyż? Tak. Czy wszystko, co mamy od Boga, jest z powodu tego, że Jezus przyszedł, umarł i zmartwychwstał? Tak. Czy w tym sensie wszystkie i każde błogosławieństwo od Boga jest częścią zbawienia? Tak. Ale dopóki nie jesteśmy w niebie, mamy stare ciało. Jestem uwolniony od grzechu. A dlaczego nadal z tym walczę? Jestem uwolniony od grzechu i efektów upadków w Eden, a jednak nie będę żył 1000 lat. Dlaczego umieram? Wszystkie efekty grzechu nadal mają miejsce tutaj na ziemi. Jestem ograniczony fizycznie. Ja starzeję. Dlaczego starzeję? Dlaczego starzeję? Dopóki nasze zbawienie nie jest kompletne, pewne elementy tego upadku nadal musimy ponosić. Choroba nie jest niczym innym niż starzenie się, niż wszystkie inne błogosławieństwa. Częściowo teraz doświadczymy. Częściowo, ponieważ Bóg nie uwolnił nas na krzyż od choroby. Nie ma nic takiego. Sorry, Nie ma nic takiego. Uwolnił nas od szatana. Mam przygotowany, jeżeli ktoś chce, mogę wam dać wszystkie wersety, gdzie jest napisane dokładnie, od czego jesteśmy uwolnieni. Od szatana, od ciemności, od grzechu. Nigdzie nie jest napisane od choroby. Nie ma tego w Biblii. Co chcę powiedzieć? Bóg uzdrawia, ponieważ Bóg jest dobry. Bóg uzdrawia, ponieważ to jest Ojciec, który widzi Jego dzieci i chce błogosławić. Bóg nie uzdrawia, ponieważ jest przymierze i tu już musi, bo obiecywał, bo to jest częścią tego, co Jezus zrobił na krzyż. Nie. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ uważam, że ostatecznie Bóg decyduje, kto i kiedy uzdrawiać, a nie my. A zdecydowanie nie zawsze wszystkich, ponieważ to jest cięższym odkupieniem. Wiem, że ta nauka jest powszechna. Wiem, że przez wiele lat wszyscy wychowujemy, wychowaliśmy się w kościele, gdzie mowa jest, przecież to jest cięższym odkupieniem, przecież On nosił nasze choroby na siebie. Te wersety nie znaczą to, że skoro nosił nasze choroby, że my już nie jesteśmy, już nie chorujemy, lub że Bóg nie będzie uzdrawiał każdy raz, kiedy chorujemy. Staram się podsumować ten pierwszy punkt, ponieważ nie mogę uczyć o uzdrowienie bez tego. Co chcę powiedzieć? To jest trudne, ponieważ to jest tak powszechne i tak już ugruntowane. Pamiętam kilka lat temu moja żona tłumaczyła moje notatki, a mówi, ale kochanie, przecież każdy wie, że jesteśmy uwolnieni od choroby. Wiem, dobrze, kochanie, gdzie to jest napisane? Bo przecież Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. No, przeczytajmy to razem. A pierwszy list Piotra? Przeczytajmy to razem. Pierwszy list Piotra mówi o zbawieniu, nie choroby. A pierwszy i Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, dotyczy pierwszy wersetu w Izajasza i dotyczy ziemska służba Jezusa jako dowód, że był kim był. Nie do przodu onosił przez uzdrawianie nasze choroby na krzyż. To nawet jest nielogiczne. Bo to jest fragment, który mówi o tym, że wszyscy przyszli do Jezusa, a On uzdrawia. A Mateusz pisze, bo to jest wypełnieniem tego słowa, że nosił na siebie nasze choroby. Jak nosił na siebie nasze choroby? Przez to, że uzdrawiał jako Mesjasz, który przyszedł mocą i namaszczeniem Boga. Nie na krzyż. To jest coś całkiem innego. Nie chcę za dużo o tym mówić, ale jest taka książka napisana na ten temat. Just a Taste of Heaven. Just a Taste of Heaven. Ta książka mówi dokładnie o tym, co mówię. To jest przez dr David Petz. P-E-T-T-S, jeżeli ktoś chce to czytać. Jeszcze nie byliśmy w stanie to tłumaczyć, ale chcemy. Omawia tą całą sprawę. Że to jest błędne nauczanie, które wlazło do kościoła, ale przez to jest presja. Jeśli uważam, że to jest cięższe zbawienie, a on jest chory, a ja przychodzę i ja chcę się modlić, bo on prosi wszystkich zawsze, to teraz ja się modlę i jest na mnie ta presja. To jest wola Boga. Wiem, że to jest wola Boga, więc jeżeli nie dzieje się, nie stanie się, co to znaczy? To znaczy, że albo on, albo ja, ktoś nie ma wiary. To jest głupota. Też im powiedziałam o tym, że ja to uczyłem się, kiedy byłem młody. Sam mi ktoś kiedyś powiedział, kiedy nie byłem uzdrowiony, że patrzył na mnie i mówił, widocznie nie masz wiary. Nie chodzi o to. Powiem wprost. Bóg jest bardziej gotowy uzdrawiać, niż myślimy, a kiedy skupimy się na mieć to, że musimy mieć wiary, nie będziemy w stanie otrzymywać od Boga Jego łaskę. Bo On chce uzdrawiać nie z tego powodu, że ja mam wiarę, ale z tego powodu, że przychodzę do mojego Ojca z prośbą i On mnie kocha. Jest coś całkiem innego. Nie jesteśmy pod presją. Bóg nie patrzy na nas, a mówi, chcę uzdrawiać, to jest moja wola, ale skoro jeszcze słaby, niedojrzały, cóż, nie będzie. Jak będziesz na tyle dojrzały, aby mieć tyle wiary, pomimo ogromne potrzeby, ból i cierpienie, wtedy będę uzdrawiał. a nie dopóki tego nie. Bóg taki nie jest. Bóg nigdy nie patrzy na cierpienie człowieka, a mówi, skoro on jeszcze nie dotrzeł do tego poziomu, cóż, cierp. Proszę. To są te wersety, które mówią Mateusz i Piotra. A to, co czytujesz, siostrę, to jest Piotra i to mowa jest o duchowe uzdrowienie, zbawienie. Ten fragment, to jest drugi list Piotra, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, mówi o duchowe uzdrowienie, nie fizyczne. A jeżeli chodzi o to, że jest Izajasz 54 i 5 werset i trzeba patrzeć na to i razem z Mateuszem 8 rozdział i Piotr 2 rozdział i zobaczyć, że 4 i 5 werset, jeden mówi o fizyczne, drugi mówi o duchowe. Nie razem. Ale musielibyśmy badać te fragmenty. Możemy kiedyś, ale dzisiaj nie mamy na to czasu. Ale to chodzi o to, dlaczego Jezus nie mógł wielu uzdrawiać, ponieważ nie mieli wiary. Jaka wiara nie mieli? W Nim. W Nim. Nie, że wiara, że Bóg może i chce. Bo to jest naprawdę to, co mówimy. Bóg wymaga od nas wiara i zaufanie w Nim. Nie w posiadaniu pewność, że teraz w tym miejscu i tak. To jest wiara w wiarę. No, nie chodzi o to. Więc On nie mógł, ponieważ oni patrzyli na Niego, a mówił, to zwykły człowiek. Nie wierzyli w Jezusie, to więc On był ograniczony, ile mógł im dać. Bo aby dostać od Boga, człowiek musi przyjąć. Oni nie przyjęli. Nie, że oni wierzyli w Jezusa, że bardzo chcieli, ale nie byli pewni, czy On chciał. Wiecie, skąd wiem? Bo ta kobieta, która przyszła i dotykała Jego szaty, bała się straszliwie. Nie wiedziała, czy Bóg chce, czy nie chce, czy Jezus chciał, czy nie chciał. Nawet było przekonane, że zrobiło coś złego. W wielu miejscach Piotr przychodzi, ślepy tam leży, mówi, a złoto i srebro nie mam, ale to, co mam, dam. Czy ten człowiek miał wiarę? Nie. Czy nawet prosił o uzdrowienie? Nie. Czy patrzył z wiarą, że nic kompletnie nie wiedział? Wiara Piotra wystarczyła. W wielu miejscach można udowodnić, że czasami to jest wiara człowieka, który jest chory, a czasami to jest wiara człowieka, który się modli, a w ogóle to jest wiara w Bogu, a nie posiadanie pewność, że akurat w tym momencie tak lub nie. To nie jest wiara. Wiara to jest reakcja na działalność i głos Boga. Nie wierzę, to będzie. Namawianie się siebie, że będzie, to nie jest wiara. Jest taki stary dowcip, że człowiek, który wierzy, że Bóg wszystko decyduje, kalwinista, umarł, poszedł do piekła, myślał, że jedzie do nieba, a lądował w piekło. Mówi, cóż, Bóg decyduje, nie miał wyboru. A drugi człowiek, który wierzy, że wszystko należy do nas, powiedzmy, ta mocna strona arminizm, no to mówi, też ubodzi się w piekło, a mówi, a to widocznie mój wybór, ja źle wybierałem. A jeden zielonoszczątkowiec też nagle pojawia się w piekle, widzi i mówi, jestem w niebie, jestem w niebie, jestem w niebie, jestem w niebie, jestem w niebie. Czy to cokolwiek zmienia? Nadal jest w piekle. A człowiek, który jest chory, mówiąc, nie jestem, bo duchowo nie jestem, to jest metafizyka. To pochodzi nauczanie od E.W. Kenyon, który Kenneth Hagin pożyczył od niego. Można śledzić dokładnie skąd to jest. Nie ma nic takiego jak duchowa prawda, która jeszcze nie pojawiła się fizycznie. Sorry, jeżeli tak myślicie, to jest nieprawda, to nie jest biblijna. To, co jest duchowo, widać fizycznie. Nie ma nic takiego, że duchowo jestem uzdrowiony, a fizycznie jeszcze nie. To jest nieprawda. Sorry, to jest nieprawda. Chyba to dobrze. To jest nieprawda. Jezus nigdy nie powiedział, jesteś uzdrowiony, wróć za 3 dni i zobaczysz. A do tego czasu tylko powtarzaj prawdę. Sorry. Dobre, co to znaczy dar uzdrowienie więc? Wiem, że to jest kłopotliwe do nauczania, jest to powszechne, ale jestem anti. Okej. Dar uzdrawianie, słuchajcie uważnie, jest namaszczeniem powodującym rozpoznanie momentu, gdy Bóg chce kogoś uzdrowić. Jeszcze raz. Jest namaszczeniem powodującym rozpoznanie momentu, gdy Bóg chce kogoś uzdrowić. To nie jest posiadanie mocy, kiedy mogę używać to, kiedy chcę. Widzę kogoś, ona cierpi, skoro ja mam ten dar, idę i więcej czasu niż nie będzie uzdrowienie, ponieważ mam ten dar. Mam dar uzdrawiania, więc Bóg wysłuchuje moją modlitwę. Odwrotnie. Bazując na Bożym prowadzeniu i poznaniu Jego woli, osoba obdarowana tym darem będzie miała wiarę i ufność umożliwiającą modlitwę bez cienia wątpliwości. Dlaczego? Bo znasz Jego wolę w tym momencie, w tym miejscu, z tym człowiekiem i sposobem, który Bóg chce używać na uzdrowienie. Gdy Bóg dotyka osobę, która ma dar uzdrawiania, to ona wie, kiedy Bóg chce kogoś uzdrowić i będzie mieć potrzebną wiarę i ufność, aby się modlić efektywnie. Jest to dar poznania, nie posiadanie nadnaturalnej mocy. Czy nadnaturalna moc pojawi się? Tak, ale to nie jest setne tego daru. Jest to, jak tutaj, poznania. To jest to, że ja siedzę i Bóg porusza mi. Widzisz tam tego chorego? Jak chcę go uzdrowić? Idź i módl się. A wtedy będzie uzdrowienie. Dlaczego? Bo Bóg robi. Nie moja inicjatywa, nie moje pragnienie, nie ponieważ Bóg coś robi. Ale to w innym sensie już, nie ten dar. Zawsze zgadza się. I często nawet bez tego daru Bóg odpowiada. Zgadza się, jak najbardziej. Ale człowiek z tym darem jest, to nie jest zdolność modlitwy za chorymi, która przynosi więcej efektów niż modlitwy innych wierzących. Nie jest. Skoro ja wiem, co Bóg chce robić teraz, modlę się zgodnie z Jego wolą w tym momencie. Więc widzę efekty. Ale nie z tego powodu, że ja mam moc i teraz ja decyduję, że ten człowiek jest godny uzdrawiania. Ten dar, czy namaszczenie, działa tylko wtedy, gdy Bóg prowadzi osobę z tym darem do modlitwy o chorych. Jeżeli nie, jego czy jej modlitwa nie ma więcej mocy niż każdy inny człowiek, który się modli. Osoba obdarowana darem uzdrowienia nie decyduje o tym, za kogo ma się modlić. Bóg wskazuje osoby, które chce uzdrowić. Czy widzicie różnicę między to, co często jest mówiono, a to? Jeżeli ja mam dar uzdrawiania, ja siedzę, Bóg porusza mnie. Idź i módl się. Będzie uzdrowienie. Jeżeli ja sam, nawet mający ten dar, mówię, Panie Boże, czy widzisz, możesz teraz? To jest nic innego niż jeżeli człowiek, który nie ma ten dar, czy sam ten człowiek się modli. Czasami Bóg mówi tak, czasami nie. Posiadanie tego daru to jest być w stanie rozumieć Jego wolę o uzdrowienie. To jest to, co to ma być. A my to traktujemy jako posiadanie mocy, więc no może jak ty się modlisz samodzielnie bez tego daru, to może 10% czasu ktoś jest uzdrowiony, a skoro ono ma ten dar, miejmy nadzieję, że 40% czasu będzie uzdrowienie. Kiedy Bóg porusza, jest 100%. Rozumiałem to, kiedy moi rodzice przyszli, moi rodzice nawrócili się i mieli kłopot z palaniem. Palili papierosy, palili moja mama od czasu, jak miała 9 lat. Próbowali wszystko, Ameryka, no to jest... Próbowali wszystko, i lekarstwo, i post, i modlitwy, i te patrz, wszystko przez wiele lat, a jak oni przestali palić, przez 3 dni to już byli potwarami. To nie byli już rodzice. To było naprawdę, oni byli tak związani, że stali się okropnymi ludźmi, a my wszyscy uciekaliśmy i do babci, i do kolegów, bo po prostu oni próbowali przez wiele i nareszcie podali się. Mówili, mój ojciec mówił, ja przez 20 lat modlę się, poszczę i nic. Byłem pastorem, oni odwiedzili mnie i żonę, to więc przyjechali do naszego zboru, słuchali moje kazanie później i znowu wyjątkowo mieliśmy czas modlitwy później i czułem wyraźnie, że to jest ten moment. To nie jest dar uzdrawianie, ale chodzi o ten sam, o to samo. Czułem, że to jest ten moment. Wiedziałem. To więc poszedłem do nich, wołałem, bo jest tam w przodzie, wołałem, oni przyszli, mówiłem, słuchajcie, wiem, co było. Byłem razem z wami. Wiem, ile lat, ile łzy, ile pokuty, ile postu, ile staranie się. Ale mówię wam, Bóg mi mówi, że to jest ten moment. Chcę was uwolnić. Mój ojciec mówi tak, nie słyszę sam nic od Boga, ale ja cię ufam. Jeżeli Bóg tak mówi, to módlmy się. Modliliśmy się i to był ostatni raz, kiedy w ogóle pragnęli. Mówili, że dobrze, zobaczymy. Poszli do samochodu po nabożeństwie, zawsze było czas na palenie, bo już wytrzymali 2 godziny, to jest długo. I nic. Drugi dzień, nic. Wyrzucili, nic. Do dzisiaj nie mieli żadnego pragnienia. Od razu Bóg uwolnił. Po 20 latach. Ale dlaczego? Bo Bóg mi mówił teraz. Moje modlitwy do tego czasu nie działały. W sensie, to nie był ten moment. I oni, słysząc ode mnie, Bóg chce cię teraz uwolnić, byli w stanie mieć zaufanie do mnie, że Bóg mówi i uchwycić trochę nadziei. Pomimo to, że już stracili nadzieję. I jeżeli człowiek mający dar uzdrowienia przychodzi i mówi, bracie, Bóg porusza mnie i wierzę, że teraz On chce cię uzdrawiać. Módlmy się. Zobaczcie, co będzie. Dokładnie ta sama sytuacja. Akurat, kiedy Bóg porusza, coś się dzieje. Wiara, nie chodzi o wiarę już. Pewność, że Bóg coś robi. A wtedy Bóg robi. Ja nie czułem nic, kiedy modliłem się za nimi. Powiem szczerze, nie czułem jakiejś ciepła, jakiejś nic. Ale wiedziałem. Wiedziałem. Bo wiem, co Bóg mówił mi, jak poruszał mnie. To jest znaczenie tego daru. To jest znaczenie tego daru, że ten człowiek będzie często używany przez Boga, bo wychodzi do ludzi na prowadzenie Boga, mówiąc teraz. Jak chcę się modlić? Bo wiem, co Bóg chce robić. I wtedy dzieje się. A już nie ma tej presji. Ciekawy jestem, dlaczego w Biblii nie jest napisane, kiedy chorujesz, wołaj człowieka, który ma dar uzdrawiania. Skoro ma dar uzdrawiania, no to idź do niego, idź do niej. Dlaczego nie? Z powodu tego, co ja mówię. Co mamy robić? Iść do starszych, modlić się. Nie jest napisane, znajdź człowieka, który ma dar uzdrawiania, bo jest większą szansę. Ale my to tak traktujemy. No, często Bóg używa. Tak, często używa, bo Bóg prowadzi. Często używa, bo Bóg mówi, idź, rusz się, módl się. I jak Bóg tak robi, no są efekty. Spokojnie, spokojnie. Liczmy na to, że Bóg chce. Ostatecznie dlaczego Bóg uzdrawia? Ten sam powód, dlaczego daje nam chleba. Ten sam powód, dlaczego robi wszystko, co robi, bo On nas kocha. Nie, bo musi. Ja nie muszę przekonać Boga. Kiedy On wie, że to jest właściwy i nie chce używać lekarza, a nie chce zmienić coś w moim życiu, bo ja ciągle wychodzę bez czapki i ciągle mam kłopot z zatokami i ciągle przychodzę do Boga mówiąc, uzdrów mnie, a On mówi, ale przecież idziesz na zewnątrz bez przerwy, bez czapki, no co... Czasami Bóg nie może uzdrawiać, bo my jesteśmy głupi. Źle jemy, mamy kłopot z żołądkiem, bo bez przerwy tylko tłuste kiełbasy i smalec i inne dobroci i nagle mamy kłopot z żołądkiem i biegniemy do Boga, nie kochasz mnie, uzdrów mnie. A Bóg mówi, przestań, także... Więc traktujmy to rozsądnie. I Bóg jest cudowny. On lubi, 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 kiedy jesteśmy szczęśliwi. On lubi, kiedy może pokazywać Jego miłość.
a my próbujemy go przekonać, używając Biblię, i mam Biblię, i choć, i tu mam Biblię, mam Słowo Boże, a Panie, musisz, bo jest obiecany. Obiecywałeś, Panie, mam Twoje obietnice, jestem chory, A to tak wychodzi. Zamiast powiedzieć, Panie, wiem, że mnie miłujesz. Czy możesz mnie teraz uzdrawiać? I przyjąć od Jego odpowiedź. Tak, idź do lekarza i będziesz zdrowy. Tak, módl się teraz i będzie natychmiast. Tak, już usunąłem chorobę i za kilka dni będziesz całkowicie zdrowy. Bóg ma różne sposoby, jak uzdrawia. Proszę. Okej. Dobrze, ale nie chodziło, i tak myślałam, nie chodziło o uzdrowienie z tą kobietą, to jej córka była opętana. Ale mniej się z tym. Dobra, no opętanie, uwolnienie, uzdrowienie, okej. Jezus, kiedy chodził po ziemi jako Syn Człowieczy, zanim był uwielbiony, zanim stał się drugim Adamem po zmartwychwstaniu, powiedzmy, był wysłany tylko do narodu wybranych, Izraela. Później do wszystkich. Jest Panem całego świata. Ten fragment i to wyrażenie nie wolno dotyczy tylko to, ale to nie znaczy, i on nie mówił, nie dam ci chleba dzieci i obiecuję dzieciom zawsze dać chleba. My to czasami patrzymy na to inaczej. Mówimy, dobra, no rozumiemy, że to oni nie byli dziećmi, to więc nie, ale ja jestem, to więc chleb należy mi. Bo odpowiedź jest prosty. Dlaczego Jezus, sam modlitwa pańska, mówi nam, że mamy modlić się codziennie o powszechny, codzienny chleb? Skoro należy mi. Ponieważ mój syn nie ma prawa przyjść do mnie i mówić, daj mi jeść, bo jako mój ojciec musisz. Należy mi. Nigdy. W momencie, jak tak mówi, będzie głodny. I rano zobaczymy, czy będzie grzeczny. I to jest to samo z Bogiem. Nie, że Bóg teraz jest zobowiązany jako ojciec dać mi chleba. On chce mi dać, ale oczekuje ode mnie wdzięczność, prośbę i uległość, szacunek. Więc codziennie ja przychodzę, mówię, daj mi powszechnego, daj mi dzisiaj chleb. Dlaczego dzisiaj? Dlaczego codziennie? Żebym nie zapomniał, że jednak zależy od Niego, a nie ode mnie. Żebym pamiętał, że jednak potrzebuję Boga. Żebym pamiętał, że jednak to jest Jego łaska, a nie należy mi. No więc ten fragment w ogóle nie mówi o tym, wręcz inne fragmenty pokazuje nam, że nie możemy to traktować w ogóle. Ja słyszałem takie nauczanie. Skoro jesteś dzieckiem króla, skoro on jest twoim ojcem, skoro nie jesteś pies, ale dziecko, należy. Ty masz prawo żądać od Boga jako jego dziecko, jako dziecko króla. Masz prawo królować. Tylko, że ten król jest Bogiem, a ja stworzeniem. Pomimo to, że daje mi prawo być jego dzieckiem, nadal jestem stworzeniem. I nigdy nie będę Bogiem. I nigdy, to dlatego Jezus jest jedynego rodzonego, jedyny. Jestem adaptowany, zaadaptowany, jestem przybrany. Ale nie mam prawa nogami, daj mi już! Bo przecież no, jestem twoim synem. No, o co chodzi? Na co czekasz? I to wychodzi na to samo. Mam prawo prosić i oczekiwać, że będzie miły i miłujący i w ramach tego daje mi to, co potrzebuję. A szczerze mówiąc, czasami potrzebuję trochę głodu. Czasami nawet jest moment, kiedy Bóg nie daje nam ze względu na to, że wie, że to jest bardziej nam potrzebne niż ten chleb. To jest mój odpowiedź. Co było drugi część? Zapomniałem już. Aha.
Trzeba rozumieć wprost. Trzeba rozumieć ten fragment, że zgadzamy się zgodnie z Jego wolą. Nie jest bezpośrednio tego napisane, ale w innych fragmentach, szczególnie pierwsze cztery rozdziały listu Jakuba, widzimy, że taka modlitwa, taka zgoda działa tylko w momencie, kiedy to jest razem z tym, co Ojciec też chce. Jezus sam mówił, że nie mógł robić nic oprócz tego, co Ojciec robił i kazał mu robić. Jezus sam nic nie robił. To więc, jeżeli my zgadzamy się, a Bóg nie chciałby tego robić, czy my możemy teraz powiedzieć, no Bóg nie robiłby, ale skoro zgadzaliśmy się, to teraz, no, On musi. Bo powiedział przecież, gdzie dwaj albo trzy zgadzają się. Nie chodziło o to. Chodziło o zgodnie z Jego wolą i, szczerze mówiąc, Jego prowadzeniem. Znowu wrócimy do Duch Święty, który nas prowadzi. Więc wyobrażam sobie sytuację, gdzie nie wiemy, co robić, mamy się modlić i Bóg porusza nasze serce, a my wiemy, co Bóg chce robić i modlimy się razem zgodnie z Jego wolą, poruszone i prowadzone przez Jego Duch. Wtedy będzie. Ale bez tego nie. Nie. Modlitwa o chorych jest nic innego niż jak każdy inny problem, uwolnienie, cokolwiek. Nie oczekujemy dobroci od Boga i nie dostaniemy. Próbujemy zmuszać i nie możemy. I nie wiemy, czy On chce, czy nie chce, więc z brakiem zaufania do Niego prosimy z nadzieją, ale nie z wiarą. Jest bardzo złożona sprawa. Jest wiele powodów, dlaczego nie widzimy więcej uzdrowień. Przede wszystkim nie mamy zaufania do Jego miłości i dobroci. I próbujemy doktrynalnie przekonać się, że jednak On chce, bo tak jest napisane. Zamiast patrzeć w Jego twarz i widzieć Jego miłość i dobroć i ja wiem, co On chce, bo On wiem, jaki On jest. Często przychodzimy i to jest modlitwa z nadzieją, a nie z oczekiwaniem. Często nie szukamy Jego woli. Powiem wam prosty przykład. To naprawdę dotyczy dar słowowiedzy, ale to jest to samo. Ojciec przyszedł do nas z synem, z mamą i on miał 12 lat, nie ojciec, ale syn. I mówił, że chłopak ma kłopot z ogromnym bólem głowy, naprawdę mocny i potrzebuje modlitwy. Pamiętasz tą historię? No to dobrze. Przynajmniej coś miało z tego, że było w seminarium. I cóż, nie wiedzieli, co robić, to modlimy się. Ale ja już uczyłem się tego wszystkiego, co ja wam mówię. To więc zanim modlę się o uzdrowienie, najpierw modlę się, Panie, pokaż Twoją wolę. Powiedz mi, co chcesz zrobić w tym momencie. To więc tak się modlę. I modliłem się, Panie, pokaż mi, co się dzieje. Pokaż mi, co jest grane. O co chodzi, żebym wiedział, jak się modlić. I tak było. Nagle dostałem słowo od Boga. Chłopak ma okulary, a nie nosi w szkole. Otwieram oczy, patrzę, ma okulary. Patrzę i jest drugi człowiek, który był kilka z nami, ale jeden. I widzę, że on gapi się na mnie. To wiem, że on też, no to dobra, przyjdź. No on przyszedł i ja mówię, powiedz mi, co słyszysz. On mówi, chłopak ma okulary, a nie nosi, kiedy jest w szkole. Więc przerwałem modlitwę, mówiąc, słuchajcie, jest taka sprawa. Bóg nam mówi, że nie jest potrzebne w ogóle żadne uzdrowienie, tylko że on nie nosi swoje okulary. A chłopak, nie, nie, ja zawsze nie. No, jego ojciec jest taki mądry i stał za nim i tak mocno uderzył go rękami tak na ramionek i mówił, chłopie, mów prawdę, stojąc za. A chłopak tak. No i chłopak mówił, bo śmieją się ze mnie, że jestem, mam cztery oczy, że jestem brzydki. Jak wchodzę do szkoły, dam do szafy okulary, jak wychodzę, to założę. To mu, dobra, załóż. Nosił przez dwa dni, przestało mu boleć głowy. Jeszcze dwa dni musiał boleć. Chyba na lekcję posłuszeństwa. I potem przestało mu boleć. To więc, czy modlitwa skutkowała? Jak najbardziej. Ale najpierw pytajmy się, o co chodzi. Ja nie mógłbym Co jeżeli moc Boga w tym momencie dotykałaby go, a obecny ból, on nie miał, obecny ból znika, za dwa dni byłby z powrotem. Bóg nie usunęłby problem, tylko symptom. To więc czasami musimy wiedzieć, co się dzieje. Czasami to jest kwestia, różne są powody, dlaczego Bóg nie chce w tym momencie, w tym sposobem, cudownym sposobem uzdrawiać. Czasami tak. Czasami wprost mówi, tak, teraz, tak, módl się i jest. A czasami nie. Więc jest dużo powodów. Proszę.